W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa. Dzisiaj jestem razem z panem Adamem Ruszczyńskim. Witam pana, panie Adamie.
To prawie jak zwykle, bo dzisiaj, czyli w sobotę, oznacza, że wprowadzimy, że pan prowadzi,
a ja jestem współuczestnikiem. Zacznijmy zatem. Poniedziałek. Sejm przegłosował Polski Ład. 235 posłów zagłosowało za systemową zmianą podatkową, do której dojdzie w Polsce już w roku 2022. Przeciw oddało głos 217 posłów, 2 wstrzymało się od głosowania. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, pytaliśmy naszych słuchaczy, które z założeń Polskiego Ładu są dla państwa najkorzystniejsze. Jak oceniacie, które z tych rozwiązań dla Polaków będą najbardziej przyjemne? Oraz jak Polski Ład zmieni naszą rzeczywistość i wpłynie na zwiększenie zamożności społeczeństwa? Posłuchajmy tego, co państwo nam powiedzieliście.
Zobaczymy za 2-3 lata, jak będzie wyglądało i się wtedy można do tego odnieść.
No co to da, że tam im ten podatek obniżą, czy emerytom, jak wszystko do góry idzie, gaz, wszystko tak poszło do góry, inne rzeczy, no przecież to jest śmieszne moim zdaniem.
Dla mnie najgorsze w tym Nowym Ładzie jest to, że on pogarsza konkurencyjność polskich małych, średnich firm wobec gigantów.
Nie wierzę, panie redaktorze, w to, co mówi premier, ponieważ mówi znowu o mrzonkach. Coś, co będzie za 2 lata, za 3 lata.
Rząd próbuje tym takim skromniejszym, mniejszym coś tam pomóc, bo do tej pory, proszę państwa, poprzednie rządy też pomagały, ale to głównie tym wielkim koncernom zachodnim, spółkom i tak dalej, o obywateli nie dbały.
Polski Ład jest dobry dla Polski, dla Polaków. I tutaj samo to, że kwota wolna od podatków, to już będzie było więcej pieniędzy w kieszeni. I to nie polega na tym, że to się komuś zabierze, komuś się da.
Jeżeli ktoś chodzi do szkoły i zna podstawy matematyki, no to jest wiadomo, że skorzystają ludzie najmniej zarabiający i ci tak dobijający do średniej.
Ja, panie Adamie, zostawiając nieco na boku te wszystkie szczegóły, mam takie ogólne pytanie. Dlaczego informacje o Polskim Ładzie nie wywołują entuzjazmu społecznego? To jakoś nie za bardzo odbija się w słupkach popularności. Czy to jest wina programu, czy sposobu komunikowania się w tej sprawie?
Odnoszę wrażenie, że jest to wina sposobu komunikowania się rządu ze społeczeństwem. Za mało jest takich precyzyjnych wyliczeń, które na przykład robią niektóre gazety.
No właśnie.
Ja z jednej z nich wynotowałem kwestie dotyczące skutków. Tych właśnie zmian podatkowych.
No właśnie, słuchaj.
Przy pensji brutto na przykład 1500 zł miesięcznie, zysk netto miesięcznie wyniesie 26,34 zł. Jeśli ktoś zarabia 2000 zł brutto, to będzie miał uzysk miesięczny na poziomie 73 zł. Jeśli ktoś zarabia 3300 zł brutto, czyli 2414 zł i 29 groszy netto, to zyska na tym maksimum, czyli 160 zł netto. I teraz kwoty uzysku spadają już od kwoty 3500 zł brutto. Przy 500,5 tysiąca zł brutto pensji ten uzysk wynosi 14 zł miesięcznie netto, a przy 6000 zł brutto, czyli 4318 zł netto, zysku nie ma. I teraz emerytura brutto. Trochę krócej spróbuję. 1200 zł brutto, uzysk 67 zł jest miesięcznie. 2500 brutto, tu jest najwyższy wzrost. 187 zł 25 groszy. Przy 3500 zł brutto emerytury, czyli 2900 netto, ten uzysk wynosi 110 zł miesięcznie i przy 5000 zł brutto jest minus 6 złotych 25 groszy. I, czyli krótko, już teraz. Pracujący na umowę i zarabiający od 6 do 11 tysięcy złotych brutto nic nie zyskają i nic nie stracą. Rząd przygotował dla nich ulgę dla klasy średniej, ale będzie też drugi próg podatkowy, podniesiony z 85 tysięcy do 120, no i kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. I to powoduje, że na tych zmianach zyska większość polskich podatników, zarówno emerytów, jak i czynnych zawodowo. Zapłacą bogatsi. I tak jest w wielu krajach Unii Europejskiej, między innymi w Szwecji i Francji. Zapłacą więcej również politycy. Prezydent RP zapłaci więcej, premier zapłacą więcej, posłowie i senatorowie, prezesi spółek Skarbu Państwa i najbogatsi prywatni przedsiębiorcy. Tak to działa.
Tak to działa. Przejdźmy do wtorku, tutaj nie ma co dyskutować, chociaż no taki, wydaje mi się, że ja wysłuchałem wczoraj, znaczy parę dni temu, nie pamiętam, to czwartek chyba był, pana prezesa Glapińskiego Adama. Bardzo rozsądnie i spokojnie mówił o sprawach gospodarczych w sposób
zrozumiały. Słuchaliśmy tego samego wystąpienia, ja również.
Warto jest przyjąć taki spokojny ton w debatach na tym, że budżet nie jest z gumy i że to, co jest taką ważną miarą czy możliwości zwiększenia wynagrodzeń, to jest wydajność. I wczoraj, w czwartek pan prezes powiedział, że wydajność, że wzrost płac nie przekracza wzrostu wydajności, czyli po prostu my na siebie zarabiamy, nie generujemy pustego pieniądza.
I powiedział i też jedną ważną rzecz, że w miarę zbliżania się do poziomu najbardziej rozwiniętych krajów w Europie, czyli w miarę wzrostu płac, będą wzrastały ceny. To jest oczywista prawda i warto się uczyć tej ekonomii praktycznej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Facebook doświadczył największej w swojej historii awarii. Przez 6 godzin 3,5 miliarda użytkowników na całym świecie nie mogło korzystać z tego portalu Instagrama oraz innych komunikatorów związanych z Facebookiem. Co dają nam, a co zabierają media społecznościowe na co dzień? Czy w ich funkcjonowaniu i zarabianiu na naszym czasie powinno się coś zmienić, a ich działalność powinna być regulowana przez prawo? Pytaliśmy o to naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
Jeszcze 100 lat temu większość ludzi nie miało prądu. A dzień się kończył, proszę pana, tak jak w zimie o czwartej. Jak ludzie żyli? I człowiek się przystosuje do wszystkiego. To jest najinteligentniejsze zwierzę. I dlatego sobie poradzi.
Nie jestem posiadaczem Facebooka. No jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem po prostu.
Nie chcę być kontrolowany. Ktoś, kto ma Facebooka, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest kontrolowany. To samo z komunikatorami. Są kontrolowani ludzie, nie zdają sobie sprawy, że oni, używając komunikatorów, mają prześwietlone wszystko, łącznie z kontami swoimi.
Jestem transportowcem i powiem, że my posługujemy się głównie WhatsAppem i wymieniamy ze sobą informacje. I te parę godzin, które były po prostu, był nieczynny ten WhatsApp, to był to problem.
To była awaria zwykła? Nie. To było świadome działanie właściciela Facebooka. Jaki interes? Pieniądze. Pieniądze rządzą światem. Uzależniają, wie pan, nas wszystkich, wszędzie kontrolują i tak dalej.
Ta awaria pokazała, jak została zabita romantyka naszego życia codziennego. Bo ja traktuję internet nie jako cel, tylko jako środek, który mnie trochę tam wspomaga.
Wybory w Stanach Zjednoczonych pokazały, że pojawiła się struktura kompletnie niedemokratyczna, taka dosyć, ja bym to nazwał, totalitaryzm medialny, gdzie grono osób decyduje o tym, co możemy, o czym możemy się dowiedzieć, o czym się nie możemy dowiedzieć. Te struktury działają w gruncie rzeczy poza prawem, poza systemem konstytucyjnym w każdym kraju, że jeżeli można zablokować konto pana prezydenta Stanów Zjednoczonych...
Właśnie odwołał się do sądu.
W kraju, w którym wolność słowa jest, że tak powiem, naczelną wartością, to co się dzieje w krajach europejskich, gdzie tego rodzaju kultu wolności słowa nie ma, gdzie raczej jesteśmy przyzwyczajeni do cenzury. emerytury, jak nami manipulują. To właściwie jest taki temat na traktat filozoficzny.
No, awaria Facebooka wywołała bardzo wiele takich komentarzy z zakresu teorii spiskowych. Być może coś jest na rzeczy, być może są siły, które pragną tego, żeby Facebooka, że tak powiem, atakować po hakersku także. Ale Facebook ma dużo chyba poważniejszy problem niż awaria, bowiem przesłuchiwana przez komisję specjalną pracownica Facebooka, dość wysoko uplasowana, która odeszła z firmy, wystąpiła z poważnymi oskarżeniami pod adresem Marka Zuckerberga i całego zarządu Facebooka. Te oskarżenia dotyczą między innymi stosowania algorytmów mających napędzać zainteresowanie, a tym samym reklamy, a te algorytmy tak są ustawione, że zwracają uwagę na wypowiedzi agresywne i mają kumulować generalnie agresję, bo ona się lepiej sprzedaje. A o to chodzi, żeby zarabiać, bo przecież Facebook nie jest charytatywnym przedsięwzięciem. Problem w tym, że to jest zarabianie na, jak oskarża była pracownica Facebooka, zarabianie na psuciu demokracji, na wspieraniu negatywnych emocji, czyli na rozbijaniu więzi społecznych. I te właśnie dwa największe oskarżenia, czyli rozbijanie więzi społecznych i osłabianie demokracji, zostały wyartykułowane i ja myślę, że wśród polityków amerykańskich znajdą posłuch, bo już od dawna się mówi, żeby skorzystać z ustawy antymonopolowej i podzielić Facebooka na mniejsze firmy. I ja myślę, że to nam wszystkim wyszłoby na dobre.
No tak, musimy pamiętać przegraną potyczkę polskiego rządu z próbą opodatkowania Google. Nie udało się to, ponieważ trzeba mieć świadomość, że te korporacje to są giganty finansowe przede wszystkim. Te i one sobie mogą kupić rząd w każdym
dokładnie,
kraju.
Dokładnie. Te korporacje kupują rządy w sensie dosłownym ustawy. W Stanach Zjednoczonych, a poprzez lobbying także ustawy. W kieszeni siedzi cała masa amerykańskich polityków z kandydatami na prezydentów włącznie. Stąd się bierze silna pozycja tych firm.
Tak, to jest tak, że każdy kraj ma swój Gazprom, można tak powiedzieć, który kupuje polityków na całym świecie. W Ameryce to jest...
Jak to mawiali Facebook. Rosjanie, nasz dom, Gazprom.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W ciągu najbliższej dekady trzeba będzie wyłączyć dużą część elektrowni węglowych. Do tego stale rośnie cena uprawnień do emisji CO2, będąca efektem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W tej sytuacji zwiększa się w Polsce zainteresowanie małą i dużą energetyką jądrową ze strony państwa i prywatnych inwestorów. O polski rynek rywalizują m.in. firmy z Francji i Stanów Zjednoczonych. Z tego co wiem, to również i z Dalekiego Wschodu.
Też z Korei Południowej. Tu możemy Koreę dorzucić.
Być może Japończycy też tam się czają. W otwartym mikrofonie pytaliśmy państwa, jak oceniacie przyszłość polskiej energetyki atomowej? Czy obawiamy się stosowania technologii jądrowych w gospodarce? Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Ja uważam, że na pewno ta prywatna inwestycja wyprzedzi o wiele tą inwestycję państwową, bo przypomnę, że już od 2014 roku jest spółka celowa powołana do budowy elektrowni. Prawie 500 000 000 złotych zostało wydane już spakowane w tą spółkę.
Mówimy o wszystkim, tylko nie mówimy o najważniejszej, proszę pana, rzeczy w tym wszystkim. O najbardziej, proszę pana, ekonomicznej energii, która jest z wody, proszę pana. Nasi poprzednicy tu na tych ziemiach, proszę pana, mieli 30 kilka na bobrze tylko.
Trzeba zacząć robić tą energię atomową i nie gadać, tylko kadry szkolić, bo to jeżeli wybudujemy, to trzeba mieć kadry inżynierskie, żeby obsługiwały tą elektrownię atomową.
Skoro cały świat korzysta z tej technologii, to również i my powinniśmy korzystać, bo jeżeli ktoś stoi i się nie rozwija, to tak jakby się cofał w tej chwili. Więc jeżeli mamy być konkurencyjni, gospodarka powinna być konkurencyjna, to powinniśmy mieć tanią i dobrą energię, z której moglibyśmy korzystać.
Jak najbardziej, tym bardziej, że teraz te nowoczesne elektrownie atomowe, nowoczesne reaktory są o wiele bardziej bezpieczne niż te stare, przestarzałe konstrukcje, których na wschodzie Europy, tak, za naszą wschodnią granicą, też mamy dosyć sporo i o tym nikt nie mówi.
Kiedyś byłem przeciwnikiem, nawet brałem udział w protestach, żeby nie budować elektrowni w Krępiczu, ale na przykład w Żarnowcu można postawić. Teraz mamy inne czasy, są duże naciski na to, żeby odchodzić od węgla.
Właściwie tutaj mamy pewnego rodzaju pułapkę w tym temacie, bo my możemy wdać się w rozważania, jak bardzo sensowny jest tak zwany Zielony Ład i na ile ten Zielony Ład wymusi na nas tą energetykę jądrową, czy nam się podoba, czy nie. Ale zatrzymajmy się tylko na energetyce jądrowej. To znaczy, czy te strachy wywołane Czarnobylem,
Fukushimą,
czy one są racjonalne?
Moim zdaniem zawsze jest jakieś racjonalne jądro. Jeśli się boimy, to znaczy, że myślimy. Ale technologie związane z zabezpieczeniem tego rodzaju obiektów, jak i same już stosowane technologie jądrowe, poszły bardzo mocno do przodu. Oczywiście może się zdarzyć katastrofa, ale my nie mamy strefy sejsmicznej. Fala tsunami w Pątnowie nas nie dopadnie, a tam panowie Sołowow i Solosz planują budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce w oparciu najprawdopodobniej o te małe modułowe reaktory, small modular reactor, czyli tą technologię SMR-u. I już KGHM podpisał umowę z amerykańską firmą na dostarczenie małych reaktorów do obsługi firmy. Podczas audycji, którą miałem przyjemność prowadzić w środę, zadzwonił słuchacz z Głogowa, pracujący w KGHM-ie, który objaśniał, że jeden piec elektryczny zużywa tyle energii, co całe miasto Głogów. Zadzwoniono też z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przyłączając się do tej dyskusji i słusznie wskazując, że jeszcze wcale nie wiadomo, czy my tak z tym węglem się rozstaniemy szybko.
Tak, bo wraca do łask.
I czy zupełnie. Dlatego, że Niemcy planują uruchamianie
kopalni węgla
kopalni i elektrowni na tym bazującej. Co się okazało? Tak zachwalany przez Niemców Zielony Ład nie zaspokaja ich potrzeb energetycznych i nie zaspokoi w sytuacji, kiedy Niemcy zdecydowali o wyłączeniu elektrowni atomowych.
Szybko,
i Niemcy, którzy pouczali wszystkich, jaki to wspaniały będzie ten Zielony Ład, po cichutku zaczynają uruchamiać rozwiązania, które uchodziły już za przestarzałe. I teraz słusznie pan zauważył, że tak zwana rewolucja energetyczna zapowiadana przez Fransa Timmermansa, polityka, a nie ani naukowca, ani praktyka, tylko lewicowego polityka, który chciałby, ideolog, żeby było pięknie, jak wszyscy ideolodzy, głównie lewicowi. Ta rewolucja wiele wskazuje na to, że ona doprowadzi do spadku efektywności przemysłu w Europie i konkurencyjności, a więc spowoduje wzrost bezrobocia. I ja dam sobie rękę uciąć dzisiaj spokojnie, że ta rewolucja w tym radykalnym wariancie nie przejdzie. A to oznacza, że my oczywiście będziemy szli w stronę atomu, ale nie powinniśmy zbyt szybko też rezygnować z węgla.
Będąc inżynierem, ja z pewnym rozbawieniem przypatruję się, w jaki sposób politycy nam ulepszają technologię, manipulując podatkami w kwestiach technologii. To oczywiście per saldo powoduje, że Europa się cofa w rozwoju cywilizacyjnym wobec tych krajów, które nie mają takich ograniczeń.
Absolutnie, bo co spowodowały podniesienie cen praw do emisji CO2? To, że gigantycznie rośnie ceny energii. I to, że mamy w Polsce inflację rosnącą, jest również efektem tej polityki, którą prowadzi Komisja Europejska, a więc jeśli Komisja Europejska będzie dalej forsowała tak utopijne rozwiązania, to ja nie wróżę już żadnej przyszłości Unii Europejskiej jako projektowi politycznemu.
Dzisiaj wyczytałem, że fabryka Skoda zaprzestała produkcji, ponieważ nie ma tam jakichś chipów. To jest przykład też kolejnego ideologizacji czy podejścia finansowego do biznesu nadmiernie, bo jakby te drobne pozornie działania ostatecznie gdzieś tam, jak ta fala tsunami, o której mówiliśmy wcześniej, zalewają kontynent europejski w postaci takich właśnie gigantycznych skutków, braków wzrostu cen i tak dalej, i tak dalej. To politycy w Unii Europejskiej rozchwiewają tą gospodarkę. To źle nam wszystkim wróży. Na szczęście polska gospodarka, tak jak mówił pan Adam Glapiński, jest dosyć odporna na te wszystkie wymysły, na te globalizmy i tak dalej, na szczęście.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Według danych nie słabnie, a nawet umacnia się poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, które prowadzi we wszystkich rankingach. Druga jest Platforma Obywatelska, która po chwilowej zwyżce związanej z powrotem Donalda Tuska wróciła do poparcia sprzed jego politycznego comebacku. Na kolejnych miejscach znalazły się Polska 2050, Nowa Lewica, Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytaliśmy o ocenę stanu rzeczy, z czym związane są z wyniki poszczególnych partii politycznych. Posłuchajmy, co słuchacze sądzą o sondażach aktualnych.
Ja tak bardzo nie ufam sondażom. Nie wiem, na jakiej grupie to było robione i wiekowo jak.
37% to i tak jeszcze jest niskie poparcie, jeżeli chodzi o PiS. To na pewno z tego, iż wyborcy postrzegają tą partię jako jedną z nielicznych, która tak naprawdę stoi za bezpieczeństwem tego kraju.
No to Polacy nauczyli się wreszcie liczyć pieniądze, które mają w portfelu, tak? I to jest główny powód, mi się wydaje, że zaczęli dobrze postrzegać ten rząd.
Jeśli chodzi o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości, jest wysokie, ponieważ ten rząd realizuje to, co obiecuje.
Gra uchodźcami, myślę, że to z tego są te punkty, ponieważ przekaz idzie jednostronny. Cały czas partia dba o propagandę. Ja jestem, wie pan, przerażony.
Był taki okres, że zanim PiS przejął władzę, to wszystkie media były w jedną tubę, można powiedzieć, dmuchały. Teraz się to troszeczkę zmieniło. Doszedł jeszcze internet.
Zgadzam się po części ze słuchaczami, że sondaże to jeszcze nie jest wyrok, to są tylko deklaracje, które jeśli działają na polityków w rozmaitych partiach, to ja przynajmniej nie widzę jakby z pozytywnych skutków czytania tych sondaży. Mam takie przekonanie, że w tej sprawie media robią bardzo wiele zła, ponieważ one nie prezentują poglądów społecznych, tylko lansują swoje poglądy i próbują zmieniać wyniki sondażu poprzez takie, a nie inne kreowanie czegoś, co ja nazywam nie informacją, tylko szumem informacyjnym, czy bełkotem informacyjnym, czy wreszcie takim hejtem informacyjnym, z którym mamy do czynienia. To, co się wyrabia przy okazji tego, co dzieje się na granicy z Białorusią, dowodzi tego, że niektóre media uprawiają hejt, a właściwie trolling oficjalnie, żeby podważając sens istnienia państwa, sens istnienia granicy, powołują się ateiści na Pisma Święte, cytują papieża.
Którego... Nagle przybyło kryptochrześcijan na lewicy, jak zauważyłem.
Tak. I takie mam przekonanie, że być może nie powinniśmy się zanadto jakby zajmować sondażami generalnie, chociaż jest to ulubiona rozrywka dziennikarzy.
No tak, to jest ulubiona rozrywka dziennikarzy i polityków. Oczywiście sondaże należy czytać w takim bardzo długofalowej perspektywie. Na podstawie jednego, dwóch, trzech sondaży trudno wyciągać wnioski, dlatego że sondaże są zamawiane zarówno przez media, a media mają wyraźne sympatie polityczne. Ja nie wierzę w niezależność mediów. Media są stronnicze z natury i krótko mówiąc, mają swój interes w odpowiednim stawianiu pytań, tak żeby uzyskać efekt sondażowy zgodny z linią redakcji. Sondaże zamawiają też politycy, którzy mają już ewidentny interes w tym wszystkim. Zatem czytajmy sondaże, wyciągajmy z nich jakieś wnioski, próbujmy je racjonalizować, to znaczy te sondaże próbujmy racjonalizować, a ostatecznie i tak decydują wybory.
Ja a propos tych sondaży w moim elektronicznym kalendarzu kartkowym, wiecie państwo, i wie pan też tak, zrywa się kartka i tam jest. I co ja czytam w tym kalendarzu poza imieninami Bożydara i Bożydary? Składamy serdeczne życzenia. Otóż w 2005 roku odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do drugiej tury przeszli Donald Tusk z wynikiem 36,33% i Lech Kaczyński 33,10%.
Kto w końcu wygrał?
A w końcu, jak wiemy, wygrał Lech Kaczyński te wybory w drugiej turze.
I Donald Tusk dalej liże rany po tej klęsce.
A Donald Tusk dalej liże rany, ponieważ zanadto uwierzył w sondaże i ten wynik wyborczy. To jest tak, szanowni państwo, takie memento wszystkim politykom. Przekazujemy, że dobrze rządźcie, nie plećcie głupot, komunikujcie się tak jak pan Adam Glapiński ze społeczeństwem, ze spokojem, kompetentnie, bez awantur. Życzymy państwu miłego weekendu. Kto nie był, niech idzie na grzyby, a kto nie lubi się schylać, to niech idzie na spacer. Udajemy się razem z panem Adamem też czerpać pełnymi piersiami świeże powietrze.
Tak jest. Tak czyniąc, mówimy państwu do usłyszenia.
Do usłyszenia. Zapraszamy za tydzień.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.